Witamy. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także były minister obrony narodowej, a wcześniej szef MSW. Panie ministrze, czy tu w tym studiu może pan z ręką na sercu powiedzieć w związku z tym, co dzieje się na Dolnym Śląsku, te obawy o powódź, że pana rząd przez te 8 lat zrobił wszystko, żeby po pierwsze podnieść stan infrastruktury tej krytycznej, a po drugie przygotować choćby Wojsko Obrony Terytorialnej na pomoc na ewentualną powódź?
Oczywiście tak. Chodzi o zbiorniki retencyjne, na przykład Racibórz. Ten proces trzeba kontynuować, bo zbiorników retencyjnych potrzeba jest więcej. Zważywszy na podejście obecnie rządzących, którzy obcinają te inwestycje, które dotyczą właśnie rozbudowy infrastruktury, bo przecież tak to należy traktować, to mamy do czynienia z sytuacją, która może być groźna, tak jak dziś jest groźna na południu naszego kraju, a Wojska Obrony Terytorialnej powstały za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja sam pamiętam, kiedy jako minister spraw wewnętrznych i administracji byłem w Zawichoście i tam od samorządu lokalnego usłyszałem, dzielni strażacy pożarni dostali wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej, dzięki temu utrzymano Wisłę w korycie rzeki.
Panie ministrze, jeśli stanie się coś złego, zacznie się znów proces rozliczeń. Władza będzie ta dzisiejsza zrzucała na was, wy będziecie zrzucali na tą władzę. Czy nie możemy kiedyś ponad podziałami zrobić czegoś dobrego dla Polski?
Prawo i Sprawiedliwość ma czyste sumienie. My zrobiliśmy bardzo wiele. W mojej dziedzinie obronności to naprawdę jest skok epokowy. To jest zmiana epokowa. Jeżeli chodzi o zwiększenie liczebności wojska z 95 tysięcy do ponad 200 tysięcy. Jeżeli chodzi o nowoczesną broń. Teraz na defiladzie 15 sierpnia z 15 rodzajów sprzętu wojskowego, który
a
był prezentowany, 12
zostało pozyskanych. O takich sytuacjach krytycznych, niezależnych
Prawa i Sprawiedliwości.
Działań człowieka, tylko po prostu natury.
To jest skomplikowane, dlatego że chodzi na przykład o zabudowywanie miejsc zalewowych, chodzi o to, co związane jest chociażby z uregulowaniem Odry. Przecież to jest taka tendencja dziś rządzących, żeby Odra nie była spławna, żeby zablokować na przykład port kontenerowy.
A to by uratowało Wrocław czy Oławę przed powodzią?
To jest cały proces, bo przecież to nie jest tak, że tylko mówimy o fragmencie rzeki. Rzeka powinna być uregulowana w całym jej przebiegu. A więc to są działania konieczne do przeprowadzenia i my te działania wprowadzaliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
Panie ministrze, przejdźmy do rozliczeń polityczno-partyjnych. Był europoseł Prawo i Sprawiedliwości Ryszard C. usłyszał zarzuty korupcyjne. On sam mówi, że to jest teatr polityczny, ale wy go nie bronicie, tak jak innych członków Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego?
O sprawie dowiedzieliśmy się teraz, o sprawie dotyczącej Kolegium Humanum. Kolegium Humanum było łączone w mediach z koalicją 13 grudnia. Wielu posłów z tej koalicji ma dyplomy, w tym właśnie z Kolegium Humanum, w tym poseł Zębaczyński, to taki ważny poseł, bo jest w komisji śledczej. To ten poseł z Opolszczyzny,
tak,
z naleśnikami związany, bo on tam naleśnikami.
Przejdźmy do Ryszarda C., no bo to jest wasz człowiek. Ważny polityk.
Tak, ale przecież
nie wierzycie w jego niewinność?
Pan poseł sam mówi o tym, że został zatrzymany w formie pokazowej, bo wracał z Polski na lotnisku. Sparaliżowano lotnisko, jak sam mówi. Zawsze przecież deklarował i wciąż deklaruje, że jest gotowy, żeby się stawić w prokuraturze, a tu zrobiono pokazówkę.
Dobrze, ale dlaczego wy go nie bronicie? Czy jest coś takiego, czym wy wiecie, a my nie wiemy, jako opinie publiczne?
Nasze standardy są takie, że jeżeli są wątpliwości, to polityk jest zawieszany i tak było w tym przypadku, ale przecież pokazujemy, co się dzieje w tej sprawie. Ja stawiam taką tezę, że tu zadziałał przemysł przykrywkowy w wykonaniu Donalda Tuska. Proszę zwrócić uwagę, że była kompromitacja, jakaś mega kompromitacja związana z wycofaniem kontrasygnaty. No i potem kilka dni później mamy zatrzymanie byłego posła do Parlamentu Europejskiego.
Dobrze,
ale ale proszę zauważyć, że to się powtarza. Może pan pamięta, kanclerz Scholz przyjeżdża do Warszawy, początek lipca. Okazuje się, że Donald Tusk nawet tak jest mu usłużny, uległy, że mówi, że zadośćuczynienie za II wojnę światową, reparacje są nieważne. Kanclerz Scholz powiada, że no może jakieś będzie wsparcie dla tych, którzy jeszcze żyją. 2 miliony 2 miliony Polaków było zmuszonych do niewolniczej pracy przymusowej za czasów okupacji niemieckiej. A potem co się dzieje następnego dnia? Rozpruwane są szafy w KRS-ie. Szafy, w których są dokumenty w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Panie ministrze,
dobrze,
ale okej, metody mogą budzić wątpliwości, ale przyzna pan szczerze, że to nie jest tak, że PiS i jego członkowie są jak dziewicy Orlańska, bo nie są zupełnie niewinni jak... Nie powiem,
a pan, panie redaktorze, jest jak dziewica Orlańska?
Nie, broń Boże, tylko że ja nie jestem więc, politykiem. Ja
ale
nie jestem politykiem.
No przecież no
jak wyborca wymagam. Oczywiście, prawda? Ale jako wyborca wymagam. Czy w związku z tym, co się dzieje z Ryszardem C., a wcześniej no, te inne liczne sprawy, o których było głośno w mediach, nie warto uderzyć się w piersi? A wy zamiast uderzyć się w piersi i powiedzieć przepraszam, to jeszcze dzisiaj organizujecie protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Tak jakbyście chcieli zarzucić winy innym, a nie sobie samym.
No, przecież to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, to urąga przyzwoitości. Łamana jest konstytucja, łamane są ustawy. Uchwałą i pałą przejęli na przykład media publiczne, przejęli prokuraturę, stosują areszty wydobywcze, niegodnie traktują zatrzymanych, torturują. Czy to księdza Olszewskiego, czy też panie, bo dziś tortury to nie jest łamanie kołem. To, co, czemu zostali poddani ci, którzy dziś przebywają w aresztach wydobywczych, to wyczerpuje definicję tortur dziś rozumianych.
To dlaczego nie chcecie poprzeć wniosku o odwołanie Bodnara?
Taki wniosek będzie nieskuteczny. My złożyliśmy wniosek o odwołanie Bodnara w lutym tego roku, a dzisiejsza manifestacja ma być i mam nadzieję, że będzie, zapraszam wszystkich o 13 przed Ministerstwo Sprawiedliwości, ma być dowodem tego, że nie zgadzamy się na takie praktyki. Manifestacja też jest odpowiedzią na próbę zatrzymania, spacyfikowania Marszu Niepodległości, marszu 11 listopada. To wtedy pan premier Jarosław Kaczyński właśnie wyszedł na konferencji prasowej z taką ideą, żebyśmy się spotkali, żebyśmy zamanifestowali. Próbują polskim patriotom odebrać Marsz Niepodległości.
Próbuje osób może przyjść,
koalicja 13 grudnia. Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli. To jest bardzo ważne, żeby pokazać, że nie zgadzamy się. Mamy do czynienia z procesem pacyfikacji Polski. Temu ma to służyć. Ten chaos, który wprowadza koalicja 13 grudnia w wymiarze sprawiedliwości, ma służyć pacyfikacji Polski. Ma służyć temu, żeby w kontekście zmian traktatów unijnych Polska straciła swoją niepodległość. Nie możemy się na to godzić.
Na razie trochę proces taki pacyfikacji Prawa i Sprawiedliwości jako partii, która rządziła 8 lat i zrobiła pewne no, nieprawidłowości. Tak?
Jakie ja zapytam pana.
No, choćby te, o których mówiłem, słyszymy w mediach. Wy zarzucacie dzisiejszej władzy upolitycznienie państwa, ale oni wam to zarzucali przez 8 lat.
Proszę
to samo.
Uwagę.
Czym się różniło tamto od tego dzisiaj?
Zaczęliśmy rozmowę od sytuacji powodziowej na południu naszego kraju. Fundusz Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości, z tych pieniędzy, z tego funduszu były kupione, na przykład było kupione wyposażenie dla straży pożarnych. Dziś strażacy pożarni dzielnie walczą o to, żeby
przeciwdziałać. Tylko tam był zarzut taki, że dostali ci strażacy, którzy akurat pracowali w okręgach wyborczych pewnych osób, tak, związanych z suwerenną Polską.
Dostawali podczas debaty. Na przykład był taki poseł, jest wciąż posłem z Kujawsko-Pomorskiego, od Hołowni, z Polski 2050. On otrzymał, był wójtem gminy jakiejś w Kujawsko-Pomorskim. To nieprawda. To jest takie twierdzenie, które próbuje właśnie sprowadzić rzecz do absurdu. Wszyscy otrzymywali. Wszystkie straże pożarne otrzymywały wsparcie. Koła gospodyń wiejskich otrzymywały wsparcie. Dziś marszałek województwa zachodniopomorskiego fotografuje się, że z Platformy Obywatelskiej, że przekazuje czeki kołom gospodyń wiejskich. A uważano i za to nas ukarano odebraniem dotacji, że to była kampania wyborcza w ubiegłym roku. Na przykład Campus Polska, który był finansowany z pieniędzy samorządowych i niemieckich, okazuje się, że mógł być finansowany w kampanii wyborczej i tego PKW upolityczniona, ta część PKW z nominacji koalicji 13 grudnia nie uznała za kampanię wyborczą.
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak jest naszym gościem. Za chwilkę przenosimy się do radia RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Tam więcej pytań dotyczących także przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy i czekamy. Panie ministrze, Donald Tusk zapowiada, tutaj cytat, proces masywnych rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, będzie podejmował kontrowersyjne decyzje i mówi o demokracji walczącej. Zapowiada, że nie wszystkie decyzje będą spełniały kryteria praworządności z punktu widzenia purystów. Jaka będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na to? Bo ja mam takie wrażenie, że żyjemy w takim kraju i w takim momencie, że od ściany do ściany. Wy zrzucaliście winę na tych, którzy dzisiaj są, ci, którzy dzisiaj są na was, a my biedni wyborcy właściwie nie wiadomo na co możemy liczyć i czekać, bo w takim kraju długo się nie da żyć, a sam pan przyzna, że nasi sąsiedzi i ci z dalsi, i ci bliżsi tylko czekają na taki moment, kiedy tu będzie zbyt duży chaos.
Koalicja 13 grudnia nie potrafi rządzić Polską, czego dowodem podwyżki cen energii, cen gazu, czego dowodem problem natury podstawowej, migracja, migranci nielegalni.
Ale ta afera Gizowa była za waszych czasów, za waszych czasów sprowadzano dużo migrantów do Polski, bo byli potrzebni do pracy.
Afera wizowa to było przekroczenie prawa, które zostało zidentyfikowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pod naszymi rządami. Dziś, uwaga, zapowiadają likwidację CBA i stwierdzono, nawet podczas posiedzenia tej komisji śledczej, stwierdzono, że dotyczyło to niewielu przypadków, nie tak dużej liczby, jak oni twierdzą, tylko niewielu przypadków. Nie pamiętam ilu, ale to naprawdę była jakaś śladowa liczba. Natomiast problem polega na tym, że przyjęty został w Unii Europejskiej pakt migracyjny, że Niemcy podrzucają do Polski migrantów, że zamykają granice Niemcy, a więc ci migranci w naszym kraju.
Rząd się temu sprzeciwia.
Jak się
Donald Tusk bardzo ostro powiedział.
Ale przecież miał być tak słuchany na zachodzie Europy, w Unii Europejskiej, prawda?
No, Niemcy prowadzą
Prowadzą swoją politykę wewnętrzną. No i Donald Tusk i z reparacji zrezygnował i to, a Niemcy swoją politykę
Najważniejsze, żeby umocnić granice zewnętrzne Unii, tak powiedział premier, i chyba trudno się z nim nie zgodzić, bo gdyby nie to, że polskie są nieszczelne, to oni nie szliby
problem
do Niemiec przez
Polskę. Problem polega na tym, że Niemcy najpierw zapraszali migrantów z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu, że Unia Europejska, no i te organizacje pozarządowe, w tym niemieckie, pomagały migrantom w ich transporcie do Europy, na przykład do Włoch. Mimo że Włosi się sprzeciwiali, no to był taki nacisk, była taka presja, a teraz zamykają granice. No więc na tym rzecz polega. Pakt migracyjny jest złem. W związku z tym, tak jak zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość, rozpoczniemy jesienią już niedługo zbieranie podpisów pod obywatelskim referendum w tej sprawie. Będziemy prosili o poparcie wniosku o referendum i będziemy nawoływali do tego,
żeby było wiążące.
Żeby było wiążące i żeby odrzucić pakt migracyjny w referendum.
Panie ministrze, ja wrócę do tego pytania, bo Donald Tusk mówi o Norymberdze, o tych masywnych rozliczeniach. Jaka będzie odpowiedź PiS, tym bardziej, że 28 września, czyli już za 2 tygodnie, kongres. Jakie mogą być zmiany w partii, żeby wasi wyborcy powiedzieli, że wy nie śpicie? Po pierwsze, uderzyliście się w piersi, powiedzieliście to, co było złego, to jest złe, idziemy do przodu. Przemysław Czarnek, który tu był gościem kilka dni temu, wymienił 5 powodów, dla których PiS przegrał wybory rok temu. Między innymi jednym z nich są, jak to ujął, tłuste koty.
To jest spłycanie sprawy. No już tutaj powiem to, co
mówił
mój kolega.
Piątka dla zwierząt, Polski Ład, składka zdrowotna dla przedsiębiorców.
To, co mówił mój kolega, jest spłycaniem sprawy. Mamy do czynienia z próbą pacyfikacji, zniszczenia Polski. Doprowadzenia do sytuacji, w której nie będzie niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, tylko będzie taki twór gdzieś tam wprzęgnięty w scentralizowane państwo, które dla niepoznaki będzie się nazywało Unia Europejska. Faktycznie będą to Niemcy. Temu trzeba się przeciwstawić. Jest jeszcze taka próba, która towarzyszy temu procesowi, sprowadzenia Polaków do dostarczycieli taniej siły roboczej. Tak jak to było przed 2015 rokiem. Temu też trzeba się przeciwstawić. To, że Donald Tusk zapowiada tak bezczelnie, zapowiada, że będzie łamał prawo. Komuna wróciła. To wszystko, co związane jest z samokrytyką, którą próbują w ten sposób upokarzać sędziów, dlatego, że nie należą do tej kasty, tej nadzwyczajnej kasty, która rządziła w sejmach przez lata. To zapowiada przecież Tusk.
To może, panie pośle,
demokrację, jaka to jest demokracja walcząca? To jest demokracja ludowa. Już przeżywaliśmy za PRL-u demokrację ludową. To trzeba odrzucić i tak, żeby to odrzucić, przede wszystkim trzeba odwołać się do opinii publicznej. Dzisiejsza manifestacja w Warszawie będzie takim odwołaniem się do opinii publicznej. Natomiast działania Prawa i Sprawiedliwości, rzeczywiście 28 września odbędzie się kongres. Dokonamy, mówiąc językiem wojskowym, przegrupowania sił. A więc
będą zmiany na szczytach?
pokażemy nową formułę działania. My byliśmy zawsze aktywni, zawsze odznaczaliśmy się dwoma cechami na polskiej scenie politycznej. Po pierwsze programem, mieliśmy przesłanie, mamy przesłanie, i po drugie wiarygodnością, a więc realizowaliśmy zobowiązania.
Pan mówi o tym, a ja mówię o czym innym, że trzeba się uderzyć w piersi, powiedzieć, że były pewne rzeczy, które są złe, które wyborców bardzo bolą do dziś. Tak jak wyborcy Platformy Obywatelskiej czekają na rozliczenia, przynajmniej część, i to takie dożywego, krwawe, a część waszych wyborców pewnie oczekuje tego, żebyście się uderzyli w piersi i powiedzieli, tak, byli wśród naszych polityków, członków czy sympatyków tacy, którzy przesadzili, miarka się przebrała. Idziemy dalej, ale bez nich.
To jest tak, tak jak się zgodziliśmy, że nikt nie jest doskonały. Na tym świecie nie ma ani ludzi doskonałych, ani stanów doskonałych.
To prawda, w polityce też, ale
w polityce
trzeba dążyć.
Też. Tylko w sytuacji, w której mamy do czynienia z wprowadzaniem siły, siłowym przejmowaniem instytucji, symbolem są te rozprute szafy w KRS-ie, czy też przejęcie telewizji, mediów publicznych, przejęcie prokuratury, no to uderzanie się w piersi, czemu ma służyć? Tu trzeba stawiać opór. Tu trzeba stawiać opór tym, którzy łamią prawo, łamią konstytucję, nie szanują obyczajów panujących w naszym kraju. Próbują na przykład wystraszyć ludzi, żeby nie poszli na Marsz Niepodległości. Dlatego po 6 latach wchodzą siłowo do pomieszczeń Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, organizatora tego marszu.
Czy 28 września może dojść do zmiany w strukturach władzy Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę tutaj o najwyższym, czyli o prezesie Prawa i Sprawiedliwości.
Proszę jeszcze chwilę poczekać, 28 września to już niedługo. Ja uważam, że pan premier Jarosław Kaczyński jest wartością dla obozu Zjednoczonej Prawicy, jest człowiekiem, wokół którego zbudowany został ten obóz, także ataki na pana premiera Jarosława Kaczyńskiego są od lat, to już od lat 90., dlatego że jego linia polityczna dla postkomuny zawsze była groźna. No a dziś ta postkomuna nam odżyła w postaci koalicji 13 grudnia.
Czyli prezes nie odejdzie i nie złoży dymisji.
Ale nie ma takiej potrzeby. Ja nie oczekuję tego koalicja 13 grudnia, a my się nie wpisujemy w scenariusz upadku Polski, bo oni chcą doprowadzić do upadku Polski. Na przykład ostatni atak na profesora Adama Glapińskiego. Czemu ma to służyć? No ma to służyć temu, że oni chcą wepchnąć na siłę Polskę do strefy euro. Wepchnięcie Polski do strefy euro będzie oznaczało zubożenie Polaków. Nie można do tego dopuścić.
Wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, jest pan bardzo wysoko w rankingach dotyczących kandydata na kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta. Czuje pan, że to właśnie pan może być tą osobą namaszczoną przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego na kandydata na prezydenta?
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta będzie zgłoszony wtedy, kiedy zakończymy proces wyłaniania. Ten proces
Czyli
jest bardzo
kiedy?
Przemyślany. Jesienią tego roku. Zaczęła się już jesień. Pogoda za oknem taka jest, jaka jest.
Formalnie
ale,
jeszcze mamy lato, ale rozumiem, że jesień to będzie jakiś listopad, grudzień.
Patrząc
tak?
na pogodę, tak, formalnie mamy lato, ale patrząc na pogodę, to już jest jesień. Ten proces jest starannie przeprowadzany. Opieramy się na badaniach opinii publicznej. Mamy tu pewien kłopot, bo zabrano nam pieniądze. Właśnie dlatego nam zabrano pieniądze, żeby kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich miał mniejsze szanse od kandydata 13 grudnia. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj pojawiła się informacja, że Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, opublikował spot, który kosztował tam prawie 3 miliony złotych na temat Warszawy. Co to jest? To jest prekampania. Ale Państwowa Komisja Wyborcza, złożona z panów, którzy zostali tam zgłoszeni przez koalicję 13 grudnia, oczywiście przymyka oko, nie zobaczy tego spotu. A zobaczyła na przykład spot ministra Zbigniewa Ziobry, w którym nie było słowa na temat kampanii wyborczej i oceniła ten spot jako spot, który stanowił
kampanię wyborczą. Panie ministrze, na marginesie, ma pan wiedzę, ilu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości wpłaciło pieniądze na wasze konto partyjne? Jakie to są kwoty?
To jest ponad 6 milionów złotych.
A ile osób?
Wpłat było ponad 50 tysięcy.
Bardzo za te, dużo, mało?
Bardzo za te wpłaty dziękujemy. Bardzo prosimy o to, żeby one miały charakter systematyczny. To są wpłaty kilkudziesięciu złotych, 100 złotych. Bardzo za to dziękujemy. To jest właśnie też w pewnej mierze nowa szansa dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że mamy kontakt z ludźmi, którzy nas wspierają, nie tylko głosując, ale wspierają właśnie wpłacając pieniądze. Bardzo serdecznie za to dziękujemy, ale
miejmy świadomość
tego, że w wyborach prezydenckich przewagę będzie miał kandydat koalicji 13 grudnia.
Ja myślę, że przewagę może mieć ten, kto będzie miał po prostu dobrego kandydata, który uwiedzie serca Polaków, czyli 50% plus jeden.
Tak, tak, oczywiście, ale kampania wyborcza polega na tym, że dotarcie do wyborców kosztuje.
Kto
oczywiście
ma największe
nasz kandydat
szanse,
będzie
panie
jeździł
ministrze,
po Polsce
Prawie
i będzie się spotykał z ludźmi.
I czy to też jest pan?
Na ten temat będziemy mówić wtedy, kiedy proces wyłaniania kandydata zostanie zakończony.
Ale uczestniczy pan w tych rozmowach najważniejszych, więc ma pan wyczucie. I losu w tej chwili wchodzi w grę.
Ale proszę mi wybaczyć, nie mogę, bo to byłoby nieetyczne, gdybym dzielił się moimi ocenami, obserwacjami publicznie. To są sprawy niezwykle istotne, gdyż jeżeli wygra w przyszłym roku kandydat koalicji 13 grudnia, to system zostanie domknięty. To migrację będziemy mieć, pakt migracyjny będziemy mieć taki oto, że Niemcy będą podrzucać do Polski migrantów, że podwyżki cen będą szły jeszcze tym torem, będą coraz wyższe.
To jeszcze dwa pytania prezydenckie, bo później chyba przejdziemy na naszego Facebooka, bo jest już dużo pytań dotyczących zbrojenia i w ogóle naszego bezpieczeństwa. Czy tak jak pisał ostatnio Tygodnik Powszechny, rzeczywiście Beata Szydło znów zaczęła liczyć się w tym rankingu, jeśli mówimy o kandydacie na kandydata?
Pani premier Beata Szydło jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, ja wiem, że prezes na początku wakacji chyba powiedział, że nie będzie wśród tych kandydatów kobieta, bo mamy czas trudny, wojenny i lepiej, żeby to był mężczyzna.
Pan premier Jarosław Kaczyński przywołał wyniki badań opinii publicznej. Respondenci tak orzekli, że w sytuacji, w której za naszą granicą toczy się wojna, prezydentem Rzeczypospolitej powinien być mężczyzna. To jest głos ludu, vox populi. Vox populi. Taki jest, no po prostu taki jest. Także jeżeli tam są jakieś inne spekulacje, to one są fałszywe.
Czy szef BBN-u, pan Siewiera, ma szansę być takim kandydatem, którego mógłby poprzeć też Prawo i Sprawiedliwość, bo zyskuje coraz większą popularność, coraz częściej o nim się mówi w mediach?
Nie sądzę, dlatego że znam pana ministra Siewierę. Nigdy nie przedstawiał ambicji politycznych. Jest ekspertem. I myślę, że pan prezydent Andrzej Duda też w takiej roli pana ministra
Ale
Siewierę
widzi. Ale on ma ambicje, bo w mediach czasami mówi, że nie zaprzecza, nie potwierdza, nie zaprzecza. Zobaczymy, co będzie. Więc gdyby się odcinał od razu, to moglibyśmy powiedzieć, że nie. A chyba coś na rzeczy jest. To
trudno mi tutaj jakąś analizę przedstawiać. Nie przypatrywałem się tej sprawy.
Żegnamy słuchaczy Radia Internetowego RMF24.pl, ale zostajemy na naszych mediach społecznościowych. Szczególnie zachęcamy do pozostania na naszym Facebooku. Przypomnę, Mariusz Błaszczak jest naszym gościem.
Bardzo dziękuję.
Dobrze, dużo pytań do naszego gościa, także tych związanych z bezpieczeństwem. Obecne szefostwo MON ma panu dużo do zarzucenia. Obawia się pan Najwyższej Izby Kontroli tego, co dotyczyło choćby zakupu tych słynnych samolotów, o których minister Tomczyk mówił w Sejmie kilka dni temu.
No właśnie, jest taki wiceminister z Platformy Obywatelskiej, który zajmuje się hejtem. Tak to mogę określić. A ja się niepokoję tym...
Czy może rozliczeniami tego, co było nieprawdopodobnie? Aha. No tak sugeruje minister, więc ja też mogę sugerować pewne jego zastrzeżenia.
Ja to odbieram
jako
hejt.
A my mamy prawo poznać kulisy.
Ja to odbieram jako hejt. Natomiast jeżeli chodzi o koreańskie samoloty F-50, po pierwsze, musieliśmy odejść i to się za późno stało od postsowieckich samolotów, od postsowieckiej techniki wojskowej. MiG-29. Kilka katastrof, w tym jedna zakończona tragicznie. Polski pilot zginął. Zginął na służbie. Wykonał wszystkie procedury, które należało wykonać, a zginął, pilotując MiG-29. Nie ma części do tych samolotów, bo to są samoloty rosyjskie, a więc należało wycofać je
Tylko
ze służby.
Tego minister nie kwestionował. On kwestionował, że pan zrobił zakup tych samolotów, ale bez uzbrojenia.
uzbrojenie zawsze nabywane jest osobno. Tak jest też w przypadku F-35. Pamiętam, że kiedy w styczniu 2020 roku podpisywałem kontrakt w sprawie F-35, to ówczesna opozycja oskarżała mnie o to, że to jest złe rozwiązanie. A ten wiceminister z drugim wiceministrem pojechali teraz do Teksasu w połowie sierpnia i odbierali F-35. Zresztą w ogóle ten wiceminister, o którym mówimy, z Platformy Obywatelskiej, pojechał odbierać F-35, chociaż wiceminister Bejda z PSL-u jest odpowiedzialny za modernizację polskiego wojska, a on nie. Ale pojechali we dwóch.
Może to pokazuje, kto de facto rządzi resortem obrony narodowej, bo też on się spotkał z sekretarzem Antony Blinkenem,
Właśnie. Czyli to pokazuje, że w kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej jest problem, że minister, wicepremier, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz, ma wewnętrzny problem, nie może prowadzić spraw tak, jak należy, bo jest taki wiceminister, który tam swoje wtrąca, a ma silną pozycję, bo jest bardzo mocno związany z Donaldem Tuskiem. A to, co robi Donald Tusk teraz, w moim głębokim przekonaniu, to jest ściema. Zważywszy na to, co robił, kiedy był po raz pierwszy premierem, kiedy likwidował jednostki wojskowe, przecież wysłali do Waszyngtonu senatora, byłego ministra Klicha, który zasłynął tym, że za jego rządów zlikwidowano bardzo wiele, ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, całą dywizję, pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną imienia
Tadeusza Kościuszki.
W 2011 roku.
Z czystym sumieniem jest pan w stanie powiedzieć, że nie boi się pan kontroli Najwyższej Izby Kontroli?
Wie pan, z Najwyższą Izbą Kontroli jest problem. No jest problem, dlatego że syn prezesa Banasia kandydował z listy Konfederacji i była konferencja prasowa przed NIK-iem. Sam Tusk, jeszcze będąc w opozycji, mówił, że kontrole NIK-u będą stanowiły akt oskarżenia dla niego, kiedy przejmie władzę.
Ale mówili,
a więc
że
jest problem.
Niewinnie nie powinni się
bać. Ale mamy do czynienia tak z siłowym przejęciem prokuratury, teraz z wykluczaniem sędziów, zastraszaniem sędziów. Oni każą sędziom składać samokrytykę, każą się upokorzyć tym sędziom. To jest czysta komuna. Jak można mieć zaufanie do takich instytucji?
Dobrze,
nie można mieć zaufania.
Uważam,
że osiągnęliśmy wielki sukces, dlatego że po przekazaniu MIG-ów na Ukrainę, a musieliśmy je pozbyć się ich, ze względu na to, że tak jak powiedziałem, nie było części, nie ma części, dochodziło do tragedii, osiągnęliśmy
tego
w rewelacyjnie krótkim czasie to, że te samoloty są.
To
jest 12
docenili.
Samolotów w FA-50.
No, tylko problem jest taki, że są samoloty bez uzbrojenia. To tak jakby kupić samochód, który nie ma hamulca i gazu.
To nieprawda, dlatego że uzbrojenie, jeszcze raz mówię, kupujemy równolegle. Samoloty pozyskaliśmy w rewelacyjnie krótkim czasie. Dlaczego? Dlatego, że Koreańczycy oddali swoje sloty dla nas. A te samoloty są szkolno-bojowe. Bardzo mocno to podkreślam. Szkolno-bojowe. My mamy problemy, jeżeli chodzi o wyszkolenie pilotów, dlatego że musimy szkolić dużą liczbę pilotów. Zamiast szkolić ich w samolotach F-16, bo wtedy resursy się ograniczamy. Możliwość latania, bo to wiadomo, serwisowanie, etc., szkolimy w FA-50. FA-50 zostały zaprojektowane przez firmę Lockheed Martin. Ta sama firma, która produkuje F-16 i F-35. Polscy piloci. Generał Ireneusz Nowak, inspektor sił powietrznych, który latał w Korei na tych samolotach, powiedział wprost: FA-50 są w pilotażu zbieżne z F-16. A więc wystarczy naprawdę bardzo niewiele, żeby
Zgoda,
można było...
tylko bez tego uzbrojenia to będą samoloty tylko szkolne.
Uzbrojenie po raz trzeci, podkreślam, należy nabyć od Amerykanów.
Minister sugerował, że tego uzbrojenia dziś już się nie produkuje.
No to przecież można zintegrować z innym. No to jest jakiś człowiek, który no nic nie może. No jak nic nie może, to ja mam taką propozycję dla tego wiceministra. 26 sierpnia wleciał do Polski dron, Szachid, to irański dron, który używa Rosja, atakując Ukrainę. Tak powiedział dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Potem Donald Tusk na konferencji prasowej zapytany powiedział, że może wleciał jeden dron, może wleciały dwa drony, a może żaden dron.
Że nic nie wleciało, tak,
nie wleciał. No, ale podobno generał Klisz, dowódca operacyjny, mówił wprost, że wleciało. No więc może ja bym zapytał, czy wiceminister z Platformy Obywatelskiej już znalazł tego drona? Jeśli nie znalazł, no to większy pożytek będzie z niego, kiedy pojedzie na Lubelszczyznę i poszuka. No i dobrze by było, gdyby bez drona nie wracał, bo ten dron jest groźny. Jest groźny, dlatego, że to jest groźna broń wykorzystywana przez Rosjan
przeciwko. Jest też dyskusja, panie ministrze, takie drony
Ukraińcom
zestrzeliwać, które wlatują na chwilę nad polską przestrzeń powietrzną, czy nie?
No, zastanawiać się. Nie, no oczywiście, że zestrzeliwać. A co robić
Ale wy się
innego?
Tego nie robili, za co też was krytykowano. Ci, którzy dzisiaj rządzą, wtedy was krytykowali na razie się wstrzymują.
Nas to, wie pan, panie redaktorze, krytykował Radosław Sikorski, wtedy był posłem do Parlamentu Europejskiego, że nie zestrzeliliśmy śmigłowca Mi-8 białoruskiego, który wleciał do Polski. Czyli Sikorski nawoływał, żebyśmy wojnę wywołali. No bo zestrzelenie śmigłowca, oczywiście z załogą, bo to nie był bezpilotowiec, tylko śmigłowiec, oznaczałoby wywołanie wojny. Dziś jest ministrem spraw zagranicznych. No to niech powie, dlaczego nie zestrzelili tego drona, który
wleciał. Turcy coś takiego kiedyś zrobili i wojny z Rosją na razie chyba nie ma, między Turcją a Rosją.
No to dlaczego nie zestrzelili tego drona Szaheda?
No to zapytam pana, gdyby pan był dzisiaj ministrem, zestrzeliwałby pan tego typu obiekty latające?
Minister obrony narodowej nie zajmuje się zestrzeliwaniem, zajmuje się wojsko.
Zgoda, ma pan
zajmuje
rację,
się
ale
wojsko.
Czy pan poparłby pan taką decyzję?
Oczywiście tak. Ja uważam, że problem właśnie na tym polega. Problem właśnie na tym polega, że oni nie są w stanie mentalnie bronić Rzeczypospolitej Polskiej, bo oni uważają, że Niemcy nas obronią, no jak sami to nie. Dlatego budżet Ministerstwa Obrony Narodowej i w ogóle budżet państwa, projekt, który został przez rząd Tuska przyjęty na przyszły rok, jest budżetem wyborczym, jest budżetem fikcyjnym. On nie zostanie zrealizowany. Już dziś jeden z analityków, dziennikarzy, rzeczywiście bardzo dobry, rzetelny analityk, bezstronny, stwierdził, że tylko w 2% na półrocze, czyli na koniec czerwca, wykorzystano Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli wypełniono finansami Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Tylko w 2%, a to już jest połowa roku. Natomiast jeżeli to zestawimy z wypowiedzią ministra finansów Domańskiego, który mówi, że w 75% potrzeby pożyczkowe państwa polskiego na ten rok zostały wykorzystane, no to proszę bardzo, nie wykorzystają 40 miliardów złotych, które są w budżecie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na ten rok. A w przyszłym roku już zapowiadają, że to będzie ponad 60 miliardów z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Krytykowali Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, dobrze, że on powstał, no ale oni nie pozyskują finansowania, a trzeba pozyskiwać. A jeżeli do tego dodamy jeszcze fakt...
W budżecie fakt, prawie 5% zapisano wydatków na...
No właśnie, zapisano, a to trzeba realizować.
Mamy jeszcze czas.
Pokazuje, że skoro w tym roku nie zrobią, to w przyszłym roku zrobią. Nie, pod wybory to zapisali, bardzo ładnie pod wybory. Ale jeszcze jedno, Hajmarsy na przykład, prawda? 500 Hajmarsów. Krytykowali za dużo, a teraz na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, czyli gazety, no już nie będę wnikał, ale wszyscy pamiętają i te przejmowanie Rzeczpospolitej kiedyś, wszyscy wiedzą, kto jest współwłaścicielem, ten sam współwłaściciel, który jest właścicielem Gazety Wyborczej, czyli tam Soros. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej był tekst o tym, że nie zamówią 500 hajmarsów. Te umowy czekają, zostały przygotowane na hajmarsy, zostały przygotowane na kraby, zostały przygotowane na Chunmoo, czyli rakiety koreańskie o zasięgu do 300 kilometrów. Zostały przygotowane na K9 armatohaubice. Leżą.
Panie ministrze, jest jeszcze jedna kwestia, jeden problem, bo Ukraińcy chcą, żeby NATO pozwoliło na zestrzeliwanie rakiet rosyjskich. No tu NATO się wstrzymuje, Amerykanie są chyba na nie, Kanadyjczycy bardziej na tak. Jak pan myśli, jaka będzie decyzja, jaką decyzję powinna podjąć Polska?
decyzję, jaką powinna podjąć Polska, zbroić się, nie wchodzić tam w te sprawy, bo naprawdę to jest tak, że głos tutaj tych, którzy są antyamerykańscy, bo trzeba powiedzieć wprost, rząd koalicji 13 grudnia jest antyamerykański, nie wchodzić w to, utrzymywać dobre relacje i z jedną i z drugą administracją.
Tylko pytam, czy NATO powinno zestrzeliwać na terytorium Ukrainy rosyjskie rakiety?
Ale w naszym przypadku...
Albo nawet w głąb Rosji.
W naszym przypadku to są dywagacje. My powinniśmy się skoncentrować na tym, żeby te 500 hajmarsów było. Żebyśmy mieli argumenty w naszym ręku. Hajmarsy to są wyrzutnie amerykańskie o zasięgu do 300 kilometrów. Zbroić się, a nie jakieś dywagacje uprawiać. Z tych dywagacji nic nie będzie. Jak Tuska Scholz nie słucha, chociaż mówił Tusk, że będzie go słuchał, czy Biden Tuska posłucha? No oczywiście, że nie posłucha. Tym bardziej, że Biden wie, że Tusk stawia na Niemcy, a więc na państwo. Państwo, które próbuje wypchnąć
ostatnie,
Amerykę.
Panie ministrze, krótkie pytanie, Europy. Proszę krótko odpowiedzieć, czy wizyta Blinkena w Polsce pokazuje, że w tym roku będzie koniec wojny na Ukrainie?
Teza, którą nie sposób zweryfikować. Ja stawiam taką oto tezę. Bez względu na to, kto wygra w Ameryce, należy utrzymywać jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To jest nasz główny sojusznik. My jako Prawo i Sprawiedliwość potrafiliśmy mieć dobre relacje zarówno z administracją prezydenta Trumpa, jak i prezydenta Bidena. Oni dziś rządzący atakują prezydenta Trumpa. No to jest naprawdę działanie, które szkodzi interesom Polski. Wysyłają do Waszyngtonu w roli kierownika ambasady, przecież nie ambasadora, Klicha, który w mediach społecznościowych jeszcze teraz prezydenta Trumpa atakuje. To jest działanie na szkodę Polski.
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak był naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
Wcześniej szef MON-u. Miłego dnia, dobrego i spokojnego. Do zobaczenia.